Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Dzień dobry Państwu. Witam słuchaczy Radia Gdańsk oraz osoby, które przyszły do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, Szpitala Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, w którym się znajdujemy. Joanna Matuszewska, jestem dziennikarką Radia Gdańsk. Poprowadzę dzisiejsze spotkanie. Czy da się uniknąć raka, proszę Państwa? Czy można coś zrobić, żeby nie zachorować? A jeśli już chorujemy, to czy nasze szanse na wyleczenie są duże? Od czego zależy w ogóle powodzenie terapii i jakie możliwości ma medycyna oraz dlaczego nie warto przerywać leczenia i sięgać po tak zwane terapie alternatywne? O tym dzisiaj między innymi będziemy mówić, a te i podobne pytania zadam dzisiejszym gościom, naszym ekspertom, a są to specjalista onkologii i radioterapii, doktor habilitowana Elżbieta Senkus-Konewka, koordynator Centrum Chorób Piersi w UCK i doktor nauk medycznych Maciej Świerblewski, specjalista chirurgii onkologicznej, kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej w Szpitalu Klinicznym. Dlaczego na nowotwory choruje tak dużo osób? Ja mam wrażenie, że coraz więcej, że wokół nas prawie każdy z nas kogoś zna, kto ma albo w rodzinie, albo wśród znajomych osobę chorującą. Mówi się nawet, że za kilkanaście lat chorować ma co drugi, trzeci Polak. Rzeczywiście jest tak dużo tych pacjentów, czy to jest tylko takie mylne jakieś wrażenie?
Nowotwory są schorzeniem cywilizacyjnym. Po pierwsze, żyjemy coraz dłużej. Średnia długość życia się stale wydłuża. Nowotwory są generalnie schorzeniem związanym z wiekiem podeszłym. W większości przypadków i im dłużej ludzie żyją, tym więcej dożywają nowotworów. I jeżeli ktoś umiera z przyczyn chorób krążenia, z przyczyn chorób zakaźnych, jakichś innych w młodszym wieku, po prostu nie dożywa tego. Jeżeli inne przyczyny są eliminowane, a w tym istnieją spore sukcesy, chociażby w chorobach układu krążenia, no to te nowotwory przychodzą jako następny etap. To jest jeden aspekt, a drugi jest taki, że no nie żyjemy zbyt zdrowo, niestety. No, narażamy się sami na różnego rodzaju czynniki. Najważniejszym na pewno jest palenie tytoniu, ale inne to również jest niezdrowa dieta, niezdrowy tryb życia w sensie małej aktywności fizycznej. Jesteśmy też narażeni na różnego rodzaju narażenia środowiskowe, na które mamy mniejszy wpływ, takie jak zanieczyszczenie powietrza. Także to wszystko sprawia, że te nowotwory się jednak pojawiają i będzie ich prawdopodobnie coraz więcej. Tego należy się spodziewać. Tym bardziej, że zachorowania w warunkach polskich cały czas nie są bardzo wysokie. Nie są takie wysokie jak na przykład w Czechach, który jest krajem geograficznie podobnym do nas, a oni mają o wiele wyższe współczynniki zachorowalności. Także nie należy liczyć na to, że liczba nowotworów się zmniejszy. Trzeba po prostu postarać się, żeby te nowotwory były wykrywane jak najwcześniej, ponieważ wtedy są najlepsze wyniki leczenia i też to leczenie jest najmniej okaleczające, najmniej obciążające.
A czy da się uniknąć w ogóle zachorowania? To znaczy można zrobić coś wcześniej, zanim pojawi się choroba, jakieś działania może można podjąć?
W części przypadków na pewno. To znaczy to jest chociażby ten tryb życia, styl życia, o którym mówiłam, unikanie narażenia na niepotrzebne czynniki ryzyka. Również istnieje szereg sposobów, może nie tyle zapobiegania rozwojowi nowotworów, ile wykrywania wcześniej, czyli tak zwana profilaktyka wtórna, która na przykład jest wykonywana w przypadku raka piersi, gdzie badania mamograficzne nie mają na celu zapobieżenie powstawaniu raka, ponieważ one wykrywają wczesne raki, ale mają na celu wykrycie raka na tyle wcześnie, żeby wyniki leczenia były jak najlepsze, a z drugiej strony, żeby to leczenie było jak najmniej obciążające.
Mówiła Pani, że ważny jest ten tryb życia, że ważne są czynniki pewne środowiskowe, ale jak będziemy brali witaminy, uprawiali sport, są pewne raki, przed którymi się nie uda uchronić, mimo tego zdrowego trybu życia.
Myślę, że większość nowotworów niestety jest ograniczenie zależne od tych czynników środowiskowych i nawet eliminacja wszystkich tych niekorzystnych rzeczy nie jest w stanie wyeliminować więcej niż może połowy nowotworów. Część z nich jest uwarunkowana genetycznie i tutaj w przypadku niektórych obciążeń genetycznych istnieje możliwość wykonywania zabiegów chirurgicznych, profilaktycznych, które mogą redukować ryzyko. Takie zabiegi wykonuje się w przypadku genetycznego uwarunkowania rakiem piersi, genetycznego uwarunkowania nowotworów jelita grubego w przypadku polipowatości rodzinnej i rzeczywiście usunięcie narządu, jeżeli zagrożenie dotyczy jednego narządu i dotyczy takiego narządu, który można usunąć, bo nie każdy narząd można usunąć, to wtedy rzeczywiście interwencje chirurgiczne pozwalają na praktycznie eliminację ryzyka. tego właśnie nowotworu, no, ale część to jest po prostu pech. Jesteśmy narażeni na promieniowanie kosmiczne, na szereg czynników, na które nie mamy wpływu i to się kumuluje. Nasz materiał genetyczny codziennie ulega setkom i tysiącom uszkodzeń, które są naprawiane, a czasami te procesy naprawy z jakiegoś powodu nie zadziałają dobrze i powstają błędy genetyczne, które prowadzą do powstania nowotworów.
Panie doktorze, jak szybko rośnie guz nowotworowy? Czy to się dzieje tak po prostu z dnia na dzień? Budzimy się któregoś dnia, dzień wcześniej guza nie było, a następnego dnia guz już jest wielki, ogromny i człowiek ma raka takiego, że trudno cokolwiek zrobić?
Pamiętajmy, że ta choroba nie pojawia się z dnia na dzień. Żeby choroba nowotworowa się rozwinęła, muszą istnieć pewne czynniki. Muszą, oprócz samej mutacji, do której doszło, musi dojść do promocji tej choroby, a potem do jej progresji. To nie powstaje jednego dnia. Ten proces jest rozłożony zależnie od rodzaju nowotworu od kilku do kilkunastu nawet lat. Jest to w tej pierwszej fazie, jest czas, kiedy nasz układ immunologiczny ma tą chorobę rozpoznać, ją zwalczyć. I często osiągamy ten sukces. Dlaczego u części pacjentów tego sukcesu nie osiągamy? Ciągle jeszcze nie wiemy. Czeka na nas jeszcze mnóstwo wyników badań, mnóstwo eksperymentów medycznych, biochemicznych, biologicznych, immunologicznych, które na to pytanie uzyskamy, że tak powiem, odpowiedź.
Ale są tacy ludzie, którzy głośno ogłaszają, że oni wiedzą, dlaczego my chorujemy na raka. Wiedzą nawet, jak z tym rakiem należy walczyć.
Gratuluję wiedzy, Nobel czeka.
To nie są Nobel właśnie lekarze. Czeka. Czy my możemy im wierzyć? Jak to jest z tymi osobami?
Ludzie potrzebują łatwych rozwiązań. Leczenie onkologiczne, zasłużenie czy niezasłużenie budzi lęk. To są rozległe zabiegi operacyjne, to jest chemioterapia, to jest radioterapia. To są rzeczy, słowa, które budzą przerażenie w wielu osobach. Czasami to jest bardziej uzasadnione, czasami mniej. Tak naprawdę ta onkologia to jest bardzo szeroka dziedzina i nie można porównywać leczenia raka piersi z leczeniem raka jelita czy leczeniem raka gardła.
Każdy rak jest inny.
Każdy rak jest inny i leczenie każdego raka jest inne i inne są jego nieprzyjemne konsekwencje. Tym niemniej na pewno to jest leczenie, które czasami bywa bardzo uciążliwe i ludzie się tego boją. I teraz jeżeli znajdzie się ktoś, kto nawet za duże pieniądze oferuje cudowne rozwiązanie, które po pierwsze gwarantuje stuprocentową skuteczność według tego, co jest, jaka informacja jest podawana, po drugie nie wiąże się z żadnymi nieprzyjemnymi skutkami ubocznymi, to ludzie chcą w to wierzyć. To jest takie myślenie życzeniowe. My generalnie niczego nie obiecujemy. Proponujemy leczenie, mówimy o spodziewanych wynikach, ale mówimy też o ryzyku niepowodzeń, mówimy o ryzyku powikłań i pacjent powinien być świadomy, co go czeka zarówno dobrego, jak i złego.
Lekarz nie zaproponuje niczego, co nie jest zbadane, nie jest tak udowodnione naukowo, tak?
Nie możemy zaproponować.
Nie możemy zaproponować niczego, co nie ma oparcia w jakimś poziomie wiedzy medycznej. I no niestety większość tych metod ma swoją cenę w postaci jakichś skutków ubocznych, czy jakichś powikłań tego leczenia. I to nie jest rozwiązanie, które ludzie chcą słyszeć. Ludzie chcą magicznych rozwiązań. Poza tym jest szereg słów kluczy, które krążą i takie słowa klucze to są cudowne sprzęty, które mają w słowie słowo knife. Słowo knife oznacza, że to jest najlepsze. Knife oznacza po prostu nóż. I nóż to jest podstawowe narzędzie, którym posługują się chirurdzy. Ale jeżeli to się ubierze w odpowiednie słowa, to za taką usługę pod tytułem knife można kasować kilkanaście albo kilkadziesiąt tysięcy złotych. Wcale niekoniecznie o wyższej skuteczności niż ten zwykły, klasyczny nóż chirurgiczny. Jest również parę innych takich słów. Ludzie wierzą w zioła. Chociaż tak naprawdę zioła to jest najbardziej niewystandaryzowana metoda leczenia. Najtrudniejsza do oceny. Nie wiemy, z czego te zioła do końca się składają, ponieważ to zależy od ekspozycji na słońce, od składu gleby, od szeregu czynników, na które mamy bardzo niewielki wpływ. A poza tym nie wszystko, co stworzyła natura, jest korzystne. Natura stworzyła mohomory stromotnikowe. Natura stworzyła różnego rodzaju trucizny, które były stosowane już w starożytności. Nie wszystko stworzone przez naturę ma właściwości lecznicze. natura jest i dobra, i zła. I wierzenie bezkrytycznie, dlatego że coś jest naturalne, po prostu nie ma uzasadnienia.
Będziemy jeszcze wracać do tej tematyki, ale ja chciałam zapytać pana doktora, od czego powinniśmy zacząć? Jeśli ktoś podejrzewa, że może mieć jakiś początek choroby nowotworowej, to do kogo powinniśmy się na początku udać? Do lekarza jakiejś specjalności? Bo z tym czasami pacjenci mają problem, gdzie iść właściwie. Od razu do onkologa, do chirurga onkologa, nie wiem, może do lekarza rodzinnego. Od czego zaczynamy?
Objawów mamy mnóstwo. Każdy objaw należy stratyfikować. Trzeba jakby znać jego wartość, jego wagę. Według naszego systemu naszym przyjacielem powinien być nasz lekarz pierwszego kontaktu. I to jest ten przewodnik, który powinien znać wartość i wagę danych objawów.
W momencie, mamy gdzie iść po
tak,
prostu.
Zawsze do swojego lekarza pierwszego kontaktu, który powinien być naszym przewodnikiem i powinien nam podpowiedzieć, czy dana dolegliwość, czy dana choroba budzi ryzyko, że może być to objaw choroby nowotworowej. Jeżeli mamy z tym do czynienia, po wykonaniu pierwszych podstawowych badań sugerujących wykrycie masy patologicznej gdzieś, czy stwierdzenie istotnego objawu, kieruje nas do specjalisty.
Praktycznie każdego guza możemy wyciąć?
To nie jest tak. Mamy choroby, które, że tak powiem, są chemiowyleczalne, radioterapiowyleczalne i są choroby, jak około 80%, które przede wszystkim są wyleczalne w pierwszym, drugim, trzecim stadium przy pomocy leczenia chirurgicznego. Mamy urologię, torakochirurgię, chirurgię onkologiczną, neurochirurgię. Tak naprawdę mamy olbrzymią gamę specjalistów, którzy wyspecjalizowali się w leczeniu odpowiednich chorób narządowych. Natomiast według pewnych dużych liczb chirurgia odnosi skutek, to jest 84% leczenia, to jest sukces leczenia
tak,
operacyjnego.
Ale wszystko można wyciąć.
Oczywiście, mamy mnóstwo chorób hematologicznych i mamy również choroby, które nie muszą być leczone chirurgicznie.
Albo takie, których się po prostu już nie da
nie
usunąć.
Da. Znaczy, powiedzmy inaczej. Teoretycznie zoperować można każdego, tylko musi być sens. Pamiętajmy, że każdy zabieg operacyjny jest to jakieś kalectwo, mniejsze, większe. I pacjent z leczenia, z bólu, z tego zabiegu, z tego kalectwa musi odnieść korzyść.
Rozumiem, że planując leczenie choroby nowotworowej, sprawdzacie państwo i wiecie to, czy trzeba koniecznie wycinać, czy podanie chemii i nierobienie operacji wystarczy. Tak?
Pierwszym krokiem jest zawsze ocena stopnia zaawansowania klinicznego nowotworu. W przybliżeniu mamy ich 4. Pierwszy stopień, w przybliżeniu to jest choroba mała, ograniczona do jakiejś błony śluzowej, bez przerzutów do okolicznych węzłów dwukłonnych. Drugi stopień jest to dalej choroba mała z ewentualnie przerzutem do pojedynczy węzłów chłonnych. Trzeci stopień jest to już choroba lokalnie zaawansowana z obecności przyszłych do węzłów chłonnych lub rozległego zajęcia węzłów. I stopień czwarty, kiedy mamy do czynienia z uogólnieniem choroby czy z obecnością choroby przerzutowej.
Trzeba też dodać, że nie wszystkich da się niestety wyleczyć i nie wszystkich mamy szansę podjąć leczenia radykalnego. Choroba rozsiana u dorosłych, większość guzów litych niestety oznacza chorobę nieuleczalną. Kiedy tak naprawdę celem leczenia nie jest wyleczenie, tylko zapewnienie wydłużenia życia i maksymalizacja jego komfortu.
To się chyba przez lata trochę zmieniło. Kiedyś osoba, która mówiła znajomym bądź rodzinie, mam raka, była uważana za osobę, która pożyje najwyżej pół roku albo i krócej. Teraz to trochę jest inaczej, prawda? Często rak, choroba nowotworowa staje się chorobą przewlekłą, czyli można z nią żyć wiele lat i
mamy
leków nowych.
Mamy ogólnie dwie kategorie chorych. Chorych leczonych z założeniem radykalnym.
Radykalnym, dotyczy, czyli wyleczenia.
Czyli
tak?
Wyleczenia. I to dotyczy tych stopni od pierwszego do trzeciego, tak jak powiedział dr Świerbleski, gdzie przy różnych kombinacjach metod, najczęściej z udziałem chirurgii, w skojarzeniu z radioterapią, chemioterapią, leczeniem celowanym, hormonoterapią, próbujemy osiągnąć wyleczenie i wtedy generalnie to jest taka polityka wszystkie ręce na pokład. Celem jest wyleczenie i tutaj ceną za to może być pogorszenie jakości życia na pewien czas. Jeżeli ktoś ma dostawać chemioterapię przez pół roku i będzie miał gorszą jakość życia, ale potem ma żyć następne 30-40 lat, to oczywiście przy akceptacji danej osoby to jest cena do zaakceptowania, ale jest druga populacja chorych, których od początku leczymy z założeniem paliatywnym, takich, którym niestety nie jesteśmy w stanie zaproponować wyleczenia, chociażbyśmy bardzo chcieli. I tutaj spodziewany czas przeżycia jest zdecydowanie krótszy. To są czasami miesiące, czasami lata.
To są te osoby w czwartej grupie,
tak,
z tym czwartym
tak.
stopniem
to są często to są lata, ale to jest kilka lat, a nie kilkanaście czy kilkadziesiąt. Stąd tutaj nie ma sensu, żeby dawać bardzo agresywne leczenie, które bardzo pogorszy jakość życia, bo mało możemy zyskać. W tym momencie chodzi o to, w leczeniu paliatywnym jakość życia jest o wiele ważniejsza, ponieważ tego życia zostało niewiele i chodzi o to, żeby go do końca nie zepsuć.
Porozmawiamy w takim razie jeszcze króciutko o operacjach, bo mówi się często operacje oszczędzające. Co się tam oszczędza, panie doktorze?
Zmieniliśmy, że tak powiem, nasz pogląd na przestrzeni tak naprawdę kilkudziesięciu lat. To w pewnym sensie francuskie pacjentki wymusiły na swoich onkologach brać zgodę na amputację, więc zaczęto myśleć, co zrobić, żeby jednak tą pierś zachować. I życie pokazało, że te kobiety miały rację. Im mniejsza, że tak powiem, choroba, im mniejsze jej zaawansowanie, tym większa szansa na jak najmniej kaleczący zabieg. 20 lat temu, 30, nasza filozofia była taka. Wszystkie kobiety jakby amputujemy i selekcjonujemy z tego grupę kobiet, których nie musimy. Teraz nasz pogląd zmienił się zupełnie inaczej. Stopień zaawansowania nowotworu, który detektujemy, wykrywamy, że tak powiem, u naszych pacjentów, znaczy się obniżył. Teraz nasze myślenie jest takie. Zróbmy leczenie oszczędzające, natomiast amputować będziemy tylko te kobiety, u których to leczenie jest niemożliwe do przeprowadzenia, bądź z jakichś innych przyczyn przeciwwskazane, bądź nie mamy na nie zgody.
Czyli tak naprawdę usuwany jest guz i powiedzmy jakieś otoczenie, tak?
Główna zasada onkologiczna zawsze mówi, usuń główną masę nowotworu z marginesem tkanek zdrowych. Sprawdź regionalny spływ, chodzi o spływ węzłów chłonnych, czy jest zajęty, czy nie jest zajęty, bo są to pewne czynniki rokownicze. Jeżeli mamy pierś, jest to miseczka powiedzmy A i będziemy mieli guz 5-centymetrowy, czy przepraszam, pół miseczki A, to leczenie raczej nie będzie miało sensu, bo efekt kosmetyczny tego leczenia raczej nie będzie zadowalający.
Kiedy jeszcze, w jakich innych nowotworach wykonywane jest leczenie oszczędzające?
Trudno to nazwać leczeniem oszczędzającym, natomiast przeszliśmy pewną ewolucję, jeśli chodzi o zachowanie czynności zwieraczy. Każdy pacjent z rakiem...
Mówimy
o raku odbytnicy. Każdy pacjent 20-30 lat temu z rakiem odbytnicy praktycznie w 80% był skazany na permanentną stomię do końca swoich dni.
Stomię, czyli taki woreczek.
Stomię, czyli sztuczny odbyt brzuszny, zaopatrzony woreczkiem. Rzecz dla wielu ludzi, że tak powiem, tragiczna. Nie jest to prawda. Nasi pacjenci z woreczkiem na brzuszku weszli na konkagułę. Postęp techniki, wprowadzenie leczenia wstępnego, mającego na celu zmniejszenie masy palicznej w obrzydzie, skutkował tym, że jesteśmy w stanie pacjentom zachować ten narząd.
I również w części nowotworów tak naprawdę chirurgia zastępuje się radioterapią, czy radiochemioterapią. Przykładem tego jest rak odbytu, dużo rzadszy niż rak odbytnicy. I tutaj leczenie chirurgiczne zawsze było związane z usunięciem zwieraczy. I w raku odbytu w tej chwili stosuje się chemioradioterapię. Innym przykładem jest rak krtani, gdzie również usunięcie narządu wiązało się z dużym okaleczeniem, ponieważ krtani jest narządem odpowiadającym za naszą mowę. I usunięcie krtani oznaczało, że tą mowę, ten głos traciło się w zasadzie bezpowrotnie. W tej chwili u znacznej części, nie u wszystkich, ale u znacznej części chorych można zastosować chemioradioterapię i uniknąć chirurgii, która w definicji była okaleczająca i zachować te narządy, które są do życia jak najbardziej bardzo przydatne.
Czy ktoś z Państwa tutaj na widowni chciałby zadać pytanie? Proszę bardzo.
Ponieważ w mojej rodzinie było sporo wypadków raka, czy jest jakaś możliwość zbadania się, czy się choruje i jaka jest szansa, że to badanie uprawdopodobnia po prostu rezultat, tak lub nie?
Pierwsze zawsze jest pytanie, kiedy zbieramy wywiad, tak zwany środowiskowy, że tak powiem rodzinny, jest jakie to były nowotwory? Pierwsze jest pytanie, czy to były nowotwory tytoniozależne, które są bardzo popularne i jakby nie są czynnikiem genetycznym. Mamy kilka grup nowotworów, gdzie znajdujemy ten czynnik genetyczny. Jest to rak piersi, rak jajnika, skojarzony z rakiem trzonu macicy, zespoły polipowatości rodzinnej.
Polipowatość rodzinną to znaczy...
Zespół polipowatości rodzinnej.
To jest czynnik ryzyka raka jelita grubego.
Natomiast wiemy o rodzinnym występowaniu pewnych nowotworów, natomiast nie mamy jeszcze zidentyfikowanego genu na daną chorobę.
A przy raku płuca można stwierdzić, w jaki sposób?
Raki płuca w 90% są uwarunkowane paleniem tytoniu niestety. I uwarunkowanie genetyczne w zasadzie nie jest przynajmniej dotychczas zidentyfikowane. Także odpowiadając na Pana pytanie, pierwszym kontaktem jest lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który powinien z Panem porozmawiać, powinien zorientować się, jakie to są nowotwory i jeżeli rzeczywiście istnieje sugestia, że jest rodzinne obciążenie jakimś konkretnym nowotworem, nie nowotworami w ogóle, tylko konkretnym nowotworem, na przykład, że było dużo raków trzustki w rodzinie, to w tym momencie można rozważyć skierowanie do poradni genetycznej, gdzie potencjalnie można wykonać jakieś badania. Na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o wczesne wykrywanie, to istnieją programy wczesnego wykrywania raka piersi, to jest mamografia, wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, to są badania cytologiczne, wczesnego wykrywania raka jelita grubego, to są badania stolca na krew utajoną i kolonoskopia. Mówi się też o tym i zaczyna się wdrażać badania w kierunku wczesnego wykrywania raka płuca w postaci niskodawkowego badania tomografii komputerowej. I tak naprawdę to są jedyne badania, które mają jednoznacznie albo w dużym stopniu potwierdzoną skuteczność. Bardzo kontrowersyjne na przykład jest badanie PSA w kierunku raka gruczołu krokowego, ponieważ owszem, pozwala to na wykrycie większej liczby nowotworów, ale duża część z nich jest wykrywana zupełnie niepotrzebnie. To znaczy, to są takie nowotwory, które by się nigdy nie ujawniły, a są obecne. Ponad połowa mężczyzn po 70 roku życia, jakby zrobić im biopsję prostaty, okaże się, że ma raka. A większość się nigdy o tym nie dowie. To są raki, które się nie ujawniają, które nie dają dolegliwości i nie prowadzą do postępu choroby.
Pacjent umrze na zawał, nie na raka prostaty.
Tak, dokładnie. I chodzi o to, że rozpoznawanie tego niepotrzebnie oznacza, że tych ludzi się naraża po pierwsze na informację, że mają raka. To nie jest przyjemna informacja. Po drugie, na niepotrzebne leczenie. I to leczenie ma swoje skutki uboczne. Już nie mówiąc o kosztach, o wszystkich takich aspektach, powiedziałabym, społecznych. Także tak naprawdę wykrywanie części tych nowotworów jest po prostu niepotrzebne i generuje więcej szkody niż pożytku.
W jaki sposób mężczyzna, powiedzmy po 50, czy on musi jest zdany na badanie palpacyjne przez lekarza tylko, bo zwykle mają panowie opory przed.
To znaczy... Ja odpowiem, bo jestem po 50. Nie mam objawów, nie badam PSA. I pójdę do urologa w momencie wystąpienia objawów klinicznych.
To znaczy wiele osób tak uważa. Zalecenia mówią, że należy mężczyznom proponować badanie PSA, ale po wytłumaczeniu, jakie są wady i zalety. Że istnieje to ryzyko nadwykrywalności i niepotrzebnego wykrycia, niepotrzebnego leczenia. I tak naprawdę spora część mężczyzn nie decyduje się na to badanie. Także można badać PSA, ale nie na zasadzie, że robimy to wszystkim. Tylko na zasadzie, że po rozmowie, świadoma
rozumiem.
Decyzja i wtedy jak najbardziej PSA można badać.
Czyli jeżeli mężczyzna zaobserwuje, jakie objawy, powinno to być dzwonkiem alarmowym i wtedy już się bada.
To najczęściej są problemy związane z oddawaniem moczu, które najczęściej uwarunkowane są nie rakiem, tylko łagodnym przerostem gruczołu krokowego.
Czyli to trzeba uściślić. Czy to jest
tym
to,
niemniej
czy to...
to jest trudno tak na podstawie objawów odróżnić. Tak naprawdę to w tej chwili duża część jest raków gruczołu krokowego wykrywana jest na podstawie badania PSA. To nie jest jednoznacznie złe. Po prostu trzeba sobie zdawać sprawę z tego, jakie są za i przeciw takiego postępowania, zanim się komuś to zaproponuje.
Ja tylko przypomnę słuchaczom Radia Gdańsk, że jesteśmy dziś w Szpitalu Klinicznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Gośćmi ekspertami są lekarze, specjalista onkologii, radioterapii dr Elżbieta Senkus-Konewka, koordynator Centrum Chorób Piersi w Szpitalu UCK i doktor nauk medycznych Maciej Świrblewski, specjalista chirurgii onkologicznej, kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej UCK. Po krótkiej przerwie wracamy do rozmowy.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, witam Państwa z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. To jest audycja medyczna Radia Gdańsk, w której gośćmi są specjalista onkologii i radioterapii, doktor habilitowana Elżbieta Senkus-Konewka, koordynator Centrum Chorób Piersi w UCK i doktor nauk medycznych Maciej Świrblewski, specjalista chirurgii onkologicznej, kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej w Szpitalu Klinicznym. W ostatnich latach w wielu placówkach powstają takie wyspecjalizowane ośrodki zajmujące się kompleksowym leczeniem nowotworów. One się nazywają tak z angielska unity. Tutaj w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym są dwa unity, właśnie dotyczący leczenia chorób raka prostaty i dotyczący leczenia raka piersi. Państwo pracujecie w takim zespole, w unicie zajmującym się rakiem piersi. Co się zmieniło właściwie dla człowieka i na co my zyskujemy jako pacjenci?
Terapia się nie zmieniła, terapia jest ciągle ta sama, natomiast usprawniliśmy bardzo
organizacyjnie
naszą tego. Skróciliśmy, że tak powiem, czas oczekiwania na wszystkie podstawowe badania, skróciliśmy czas terapii, wyedukowaliśmy koordynatorów.
Rozumiem, że pacjent trafia i widzi go cały zespół od razu.
Tak. Przede wszystkim podstawą istnienia współczesnego podejścia do onkologii jest opieka wielodyscyplinarna. Czyli skończyły się czas, że decyzję podejmuje ten doktor, do którego pacjent miał przypadek trafić za pierwszym razem. Czyli jeżeli trafi do chirurga, to jest operowany, jeżeli trafi do radioterapeuty, to jest napromieniany i tak dalej. Te czasy to jest przeszłość. W tej chwili decyzje są podejmowane wielodyscyplinarnie. Ja właśnie prosto do Państwa przyszłam z naszego konsylium na temat raka piersi, gdzie przez 2 godziny w zespole obejmującym chirurga, 2 onkologów, patologa, pielęgniarki specjalizującej się w raku piersi, omawialiśmy po kolei wszystkie przypadki pacjentów, które w ostatnim czasie były zdiagnozowane, u których zdiagnozowano raka piersi lub które są po leczeniu operacyjnym, dla których mamy wynik badania histopatologicznego po zabiegu operacyjnym i musimy postanowić, co dalej. Także w tej chwili filozofia jest taka, że każda pacjentka czy każdy pacjent powinien mieć konsylium na początku, w momencie ustalenia rozpoznania, kiedy już wiemy, co to jest za nowotwór i jak on jest zaawansowany, to o czym wcześniej mówił dr Świerblewski, przed podjęciem decyzji o leczeniu. A następnie, jeżeli był zabieg operacyjny, to są nowe informacje związane z wynikiem badania histopatologicznego z tego zabiegu operacyjnego. W tym momencie również powinno odbyć się kolejne konsylium, które ustali optymalne dalsze leczenie.
Pacjent może brać udział w tych spotkaniach?
W naszych konsyliach biorą udział pacjenci. I oczywiście na konsylium nie ma czasu na wyjaśnianie wszystkich aspektów związanych z chorobą i leczeniem. Ale mamy personel, który jest do tego specjalnie przygotowany. W Centrum Chorób Piersi zatrudniamy w tej chwili 2 pielęgniarki specjalizujące się w raku piersi, tak zwane pielęgniarki senologiczne. I ich rolą jest tłumaczenie, między innymi. Ich rolą jest koordynacja. One są takimi dobrymi duchami, które od początku się tymi naszymi chorymi zajmują, do których można zawsze zadzwonić w godzinach pracy. I które odpowiedzą na większość pytań. Na 100% pewnie nie, ale na 90% pytań są w stanie odpowiedzieć. Są w stanie w wielu rzeczach pomóc organizacyjnie. I tak naprawdę dla lekarzy zostaje to 10% pytań, na które one nie zawsze są w stanie odpowiedzieć. A poza tym one są zdecydowanie bliższe pacjentom niż my, bo my jesteśmy zaganiani, zajęci, a one mają więcej czasu, więcej cierpliwości. Także i taki jest model. Model jest w tej chwili dzielenia obowiązków i dobra współpraca z tego rodzaju personelem jest kluczowa. My staramy się, aby nasze pielęgniarki były równoprawnymi członkami naszego zespołu.
Po co to właściwie, pani doktor, zmieniono? Dlaczego wprowadzono te unity? Czy są wyniki badań albo dane statystyczne, które mówią, że to po prostu powoduje lepszą wyleczalność raka?
Tak. Wprowadzenie unitów, są dane, że w miejscach, gdzie te unity wprowadzono, wyniki są po prostu lepsze. I to wynika z jednej strony z koncentracji kompetencji. Jeżeli Państwo macie z jakiegoś powodu się, załóżmy, operować, to lepiej, żeby to operował chirurg, który robi takich 100 zabiegów w roku, niż 5. A ta koncentracja kompetencji wynika z tego, że niewielkie grono ludzi zajmuje się operowaniem tych przypadków, czy napromienianiem tych przypadków, czy dawaniem chemioterapii w tych przypadkach. A inny zespół zajmuje się innym nowotworem. I w tym kierunku w tej chwili idzie onkologia, w kierunku subspecjalizacji narządowych. No to się potem przekłada również większy tak zwany wolumen, czyli liczba leczonych chorych, przekłada się na lepszy wynik ekonomiczny, ponieważ to wszystko przy dobrze funkcjonującej strukturze po prostu działa lepiej, mniej jest niepotrzebnych rzeczy, mniej jest strat. I tak naprawdę jest z korzyścią dla wszystkich.
Osiągamy leczenie optymalne, nie tak. Suboptymalne. Tak. Chodzi o optymalizację leczenia. Nie podejmujemy decyzji jako eminence-based medicine, tylko evidence-based medicine. Eminence oznacza ja król, a evidence-based medicine oznacza działaj tak, jak ci wskazują najnowsze badania.
Oprócz tego, że leczycie tutaj w szpitalu klinicznym, to też prowadzone są badania naukowe. Jesteście obydwoje Państwo naukowcami i może to jest właściwy właśnie kierunek pytania. Dlaczego ciągle nie znaleziono skutecznego leku na raka? Takiego, który w 100% wszystkich wyleczy.
Takiego leku nie ma.
Nie ma takiego leku.
Wszystkim rak to nie jest jedna choroba. Tak, rak czy nowotwory złośliwe, to jest grupa chorób, która ma wspólną cechę taką, że jest to niekontrolowany rozrost komórek i tkanek, które sumarycznie prowadzą do zniszczenia swojego gospodarza. Ale tak naprawdę mamy coraz większą taką fragmentację tych nowotworów. To znaczy, to już nie jest jeden rak płuca, to już nie jest jeden rak piersi.
Czyli rak to jest takie pojęcie jakby geograficzne, tak?
Rak to jest grupa
rak
chorób.
Czegoś, na przykład
i
rak
grupa
piersi.
Chorób, na przykład rak skóry, mały rak skóry, oznacza wycięcie tej zmiany z niewielkim marginesem i sprawa jest zamknięta. Jeżeli mówimy o drobnokomórkowym raku płuca, to w większości przypadków jest to niestety wyrok. Także nie można porównywać raków pomiędzy sobą, ponieważ one są po prostu bardzo różne. Jak mówię, w tej chwili na przykład w raku piersi, którym ja się zajmuję, tak naprawdę mamy co najmniej 3 duże grupy nowotworów, które leczy się zupełnie inaczej. Znaczy, ja się wszystkie leczę chirurgicznie. Miejscowo radioterapia jest również jak na razie niezależna od typu, ale leczenie systemowe, chemioterapia, hormonoterapia, leczenie celowane jest zupełnie inne w każdym przypadku. Także trudno mówić o jednym nowotworze i trudno też się spodziewać jednego rozwiązania. Wczesne raki piersi są w większości uleczalne. Tak naprawdę w tej chwili w Europie 5-letnie przeżycia w raku piersi to jest około 80%. W Polsce niestety około 70%. Dlaczego tak jest? Na to składa się bardzo wiele elementów. I między innymi pracujemy nad tym, żeby to się zmieniło, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że no, nasze wyniki są gorsze, ale to wynika między innymi właśnie z rozdrobnienia, ze złej organizacji opieki, z tego, że każdy chirurg w zasadzie może tego raka piersi operować, podobnie jak może operować szereg innych nowotworów, a to nie powinno być robione przez przypadkowe osoby. Także w tej chwili wiele się dzieje właśnie na temat centralizacji i tworzenia tych specjalistycznych jednostek, które będą
to robić. Ważne jest, żeby pacjent trafił do odpowiedniego ośrodka.
Tak, tym niemniej te 70 czy 80% kobiet przeżywa 5 lat. Co może nie do końca jest tożsame z wyleczeniem, ponieważ zdarzają się późniejsze nawroty, tym niemniej zdecydowana większość naszych pacjentek umiera z przyczyn innych niż nowotwór. To znaczy, że jest wyleczona z tego nowotworu. Niestety zostało naukowo udowodnione, że każdy kiedyś umrze. Tego nie unikniemy. Płacenia podatków i śmierci podobno się nie da uniknąć. Ale jeżeli ktoś przeżywa po leczeniu nowotworów 30 czy 40 lat, no to uznajemy tych ludzi za wyleczonych. I w przypadku raka piersi większość chorych jest obecnie wyleczonych. Traktując to pojęcie wyleczenia w ten sposób jako śmierć z innego powodu. A choroba przewlekła to raczej jest pojęcie, które dotyczy choroby zaawansowanej, gdzie nie możemy wyleczyć, ale możemy tak leczyć, żeby w pewnym sensie tą chorobę kontrolować. To znaczy tak jak cukrzycę. Cukrzycy się nie da wyleczyć, ale można z tym żyć. To niestety nie jest tak pięknie w przypadku nowotworów i najczęściej to nie jest bezterminowo, że jesteśmy w stanie to kontrolować, ale przez kilka lat zwykle udaje się tę chorobę kontrolować tak, że ci ludzie żyją prawie normalnie. Oni pracują, oni funkcjonują, oni prowadzą życie rodzinne, spełniają swoje role społeczne i tak naprawdę wiele osób z otoczenia nawet niekoniecznie musi wiedzieć, że oni chorują na nowotwór.
Ktoś z Państwa jeszcze chciałby zadać pytanie, to prosimy bardzo teraz.
Chciałam zapytać o guzy neuroendokrynne. Jak to w tej chwili wygląda u nas tutaj?
Mamy dedykowaną klinikę endokrynologii w naszym Uniwersyteckim Centrum Klinicznym i mamy klinikę chirurgii ogólnej, transplantacji i endokrynologicznej, która zajmuje się tego typu nowotworów. Najsławniejsza jest w Gliwicach klinika pani profesor Jarząb. Wynika to z olbrzymiego wolumenu i z tego, że przez wiele lat było to głównie dedykowane miejsce, gdzie większość, że tak powiem, pacjentów tam kierowano. Natomiast dysponujemy w naszym centrum ośrodkiem, który się specjalizuje w tego typu schorzeniach. Te choroby są rzadkie.
Dzień dobry, ja mam takie jedno pytanie. Chodzi mi o sytuację pacjentów, u których zostały wykryte nowotwory. Wiadomo, że mogą one dawać przerzuty. Co ta osoba może dalej zrobić, prawda, żeby na przykład mieć jak największą procentową pewność pod kątem tego, że tych przerzutów dalej nie ma? Czy są jeszcze jakieś takie badania, na które mógłby nas pokierować lekarz prowadzący?
To zależy od typu nowotworu. I jest różnie w różnych typach nowotworów i są nowotwory, gdzie wykazano na przykład w raku jelita grubego, że sprawdzanie poziomu markera prowadzi do wcześniejszego wykrycia rozsiewu, co może poprawić wyniki leczenia. A są nowotwory, takie jak rak piersi, gdzie wykazano, że wcześniejsze wykrycie przerzutów nie poprawia rokowania. Tylko i wyłącznie informuje o tym wcześniej, że jest to nieuleczalna, w przeciwieństwie do potencjalnie uleczalnej postaci raka. Czyli wykrywanie przerzutów bezobjawowych nie ma żadnego sensu, bo i tak nic nie jesteśmy w stanie na ten temat lepiej zaradzić, niż gdyby one zostały wykryte jako objawowe. Stąd w raku piersi nie poszukuje się przerzutów odległych. Jest to przez wszystkie zalecenia jasno przeciwwskazane. Dlatego, że wcześniejsze wykrycie przerzutów nic nie poprawia, poza przekazaniem złej wiadomości. I to naprawdę jest bardzo różnie w różnych nowotworach, dlatego trudno podejść z jakieś jedno słowo klucz. Na pewno robienie PET-u regularnie nie ma sensu.
Mnie interesuje to, czy dieta niedoborowa, eliminująca białko zwierzęce, jest korzystna dla naszego zdrowia i jaka jest rola witamin D3, C i E?
Czy dieta niedoborowa jest korzystna dla naszego zdrowia, to ja się nie wypowiem, dlatego że od tego są dietetycy i nie ma to wpływu na zachorowania na nowotwory. Jeżeli chodzi o witaminy, w ostatnim albo przedostatnim New England Journal of Medicine, to jest najbardziej poczytne, najlepsze czasopismo, jakie się ukazuje w medycynie, publikacja w New England Journal of Medicine to jest marzenie każdego naukowca. Ukazała się praca na wielu tysiącach osób, gdzie wykazano, że stosowanie witaminy D3 nic nie poprawia i że stosowanie kwasów omega-3 również nic nie poprawia. To zostało udowodnione bez najmniejszych wątpliwości. Jeżeli chodzi o witaminę E, to wykazano, że ona zwiększa ryzyko raka płuca u palaczy. Zwiększa. Witamina C w za dużych ilościach powoduje kamienie nerkowe. Podawanie witaminy C zapobiega jednej chorobie, niedoborowi witaminy C.
Zachowajmy zdrowy rozsądek i nie rujnujmy się na nie wiadomo lewoskrętne witaminki, inne, że tak powiem, pierdółki. Przeznacz te pieniądze na wyjście z przyjaciółmi, wybicie butelki dobrego wina, co na pewno nam immunologię bardzo poprawi i na pewno wpłynie na nasze zdrowie.
No ale proszę Państwa, ludzie chorujący łapią się każdej możliwości i próbują różnych właśnie tych cudownych metod. Mhm. Między innymi na przykład stosują pestki gorzkich moreli ze względu na podobno zawierającej amigdalinę.
Zawiera amigdalina i jest metabolizowana do cyjanku potasu. Jest to równie dobrze, można by było przyjmować cyjanek potasu. W medycynie to wszystko funkcjonuje w ten sposób. Medycyna to nie jest działalność charytatywna. To jest biznes jak każdy inny. I przemysł farmaceutyczny potrzebuje leków, które będą mogli sprzedawać za duże pieniądze, żeby na tym zarabiać. Wszystko, co ma jakąkolwiek działalność, jest opatentowywane, jest wprowadzane na rynek jako drogie, nowoczesne leki. Wszystko inne, co tego nie osiągnęło, to praktycznie tłumaczy się na to, że jest to bezwartościowe. Taka niestety jest prawda. To znowu jest myślenie życzeniowe, magiczne, że będziemy brać jakieś cudowne pestki i to nam pomoże. Niestety nie. Jakby to pomagało, to już by to dawno było lekiem.
Okej, możemy brać pestki, ale nie rezygnujmy z naszego udowodnionego badaniami leczenia. Tak? Nie jesteśmy wrogami medycyny alternatywnej, tylko nie chcemy mieć sytuacji, tylko nie rezygnujmy z naszej terapii.
Państwo widzicie na pewno na co dzień pacjentów, którzy próbowali się ratować takimi metodami alternatywnymi. Jak to się może dla nich skończyć, jeśli przerwą takie...
Źle.
Źle. Przede wszystkim, tak jak powiedziałam, cokolwiek ma udowodnione działanie w medycynie, staje się tą oficjalną medycyną. Także to wszystko to są rzeczy, które nie mają żadnego udowodnionego działania. Papier jest cierpliwy i to, że ktoś napisał, że jedna pani gdzieś tam komuś to pomogło, to naprawdę o niczym nie świadczy. Mówimy o tysiącach osób, czy o dziesiątkach tysięcy osób, na które są prowadzone badania, gdzie wykazane jest to, że nasze leki pomagają lub nie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to te wszystkie zioła, pestki i tak dalej mają skutki uboczne. Również mogą wchodzić w interakcje z innymi lekami i te interakcje mogą być często bardzo niebezpieczne. My często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie zioła, suplementy nasi pacjenci przyjmują. Oni się niechętnie do tego przyznają, a tak naprawdę to istnieje szereg bardzo niebezpiecznych interakcji, takich, które mogą zwiększać działanie leków, zmniejszać działanie leków, powodować bardzo groźne zaburzenia rytmu serca na przykład. I to generalnie rzecz biorąc, zdecydowanie w większości przypadków stwarza zagrożenie, A przypadki wyleczenia są i bez niczego. I czasami widzimy takich ludzi, co wydawałoby się, że dawno już powinni nie żyć, a oni żyją, bo po prostu część nowotworów ma taką biologię. Także to, że ktoś przeżył, bo brał pestki, to może niekoniecznie dlatego, że brał pestki, tylko dlatego, że jak mu było pisane.
Tak zwana pracująca głowa chyba też jest ważna.
Też.
Jak, czy pacjent wierzy w to leczenie? Co jest istotne?
Efekt placebo na pewno istnieje. To zresztą też jest udowodnione, że różowe tabletki działają lepiej niż białe. No tacy ludzie są. Jest efekt placebo i efekt nocebo. Efekt nocebo to jest, jak się komuś powie, że mu to zaszkodzi, to najprawdopodobniej mu to zaszkodzi. Takim bardzo znanym eksperymentem było, że kilkadziesiąt lat temu studentom powiedziano, że założą im na głowę hełmy i przez te hełmy przepuszczą prąd elektryczny o niewielkim natężeniu, że to jest niegroźne, ale będą potem czuć ból głowy. No i większość z nich potem czuła ból głowy. Tyle tylko, że nikt żadnego prądu nie przepuścił. Także to, co my mamy w głowie, jest bardzo ważne i pozytywne nastawienie do leczenia jest bardzo ważne, ponieważ to właśnie daje efekt placebo.
Ja chciałam na koniec jeszcze tylko zacytować najnowsze badania naukowe dotyczące tak zwanych niekonwencjonalnych terapii, które przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu Yale w Stanach Zjednoczonych. Udowodnili, że skutkuje to o wiele wyższym ryzykiem śmierci. Oni przeanalizowali dane 841 pacjentów chorych na raka piersi, prostaty, płuc i jelita grubego. Wśród tych osób 281 próbowało leczyć się jedynie metodami alternatywnymi i okazało się, że ryzyko śmierci z powodu raka piersi było u nich 5,5 razy wyższe, w raku jelita grubego 4,5 razy wyższe, w raku płuc ponad 2 razy, a prostaty ponad 1,5 większe. No to jest udowodnione, że korzystanie z alternatywnych metod leczenia raka może skutkować mniejszymi szansami na przeżycie. Czy Państwo się ze mną zgadzacie, Państwo eksperci?
W pełni.
Absolutnie.
Dziękuję w takim razie Państwu za przyjście i za udział w rozmowie. Przypomnę, że ekspertami byli dziś naukowcy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, doktor habilitowana Elżbieta Senkus-Konewka, onkolog i radioterapeuta i doktor nauk medycznych Maciej Świerblewski, specjalista chirurgii onkologicznej, na co dzień pracujący w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję Państwu słuchającym nas w radiu oraz tym, którzy towarzyszyli nam w szpitalu klinicznym w imieniu Aleksandry Woźniak, Jacka Puchalskiego i własnym. Kłaniam się i do słyszenia. Joanna Matuszewska.